Eddard. Przez wysokie, wąskie okna ogromnej sali tronowej czerwonej twierdzy wlewał się blask zachodzącego słońca, kładąc ciemno-czerwone smugi na ścianach, gdzie kiedyś wisiały smocze głowy. Teraz mury zakrywały gobeliny pełne wielobarwnych scen z polowań, a mimo to Ned Stark i tak miał wrażenie, że jedynym kolorem widocznym w całej sali jest kolor krwi. Siedział wysoko na ogromnym, starym tronie Egona Zdobywcy, zrobionym z żelaza, pełnym nierównych krawędzi i groteskowo powyginanych kawałków metalu. Było to, tak jak ostrzegał go Robert, piekielnie niewygodne siedzenie. Szczególnie teraz, kiedy coraz bardziej odczuwał pulsujący ból w pogruchotanej nodze. Z godziny na godzinę metal, na którym siedział, wydawał mu się coraz twardszy, a wystające z tyłu nierówności, niczym kły, nie pozwalały mu oprzeć się wygodnie. Król nie powinien siedzieć wygodnie, oznajmił Egon Zdobywca, kiedy kazał wykuć ogromny tron z mieczy złożonych przez wrogów. Niech będzie przeklęty Egon i jego arogancja, pomyślał ponuro Ned. Niech będzie też przeklęty Robert i jego polowania.
Jesteście pewni, że nie byli to tylko zwykli zbóje?
Spytał Varys zza stołu ustawionego poniżej tronu. Siedzący obok wielki maester Pycelle poruszył się niespokojnie. Littlefinger zaś nie przestawał obracać w dłoni pióra. Byli jedynymi członkami rady, którzy przybyli na jej zebranie. W królewskim lesie wytropiono białego jelenia, w związku z czym Lord Renly i Sir Barristan pojechali na polowanie z królem, a z nimi książę Joffrey, Sandor Clegane, Baelon Swan i połowa dworu. Tak więc Ned zmuszony był zasiąść na żelaznym tronie pod nieobecność króla. Przynajmniej on mógł usiąść. Wszyscy obecni w komnacie, poza członkami rady, musieli stać albo klęczeć. Petenci przy wysokich drzwiach, rycerze, lordowie i damy pod ścianą zakrytą gobelinem, pospólstwo na galerii, strażnicy w szarych albo złotych płaszczach, wszyscy stali. Wieśniacy klęczeli. Mężczyźni, kobiety i dzieci w podartych ubraniach, zakrwawieni, z wyrazem strachu na twarzach. Za nimi stali trzej rycerze, którzy przyprowadzili ich w charakterze świadków.
Zbóję, lordzie Varysie?
W głosie Sir Raimuna Dariego zabrzmiała nuta drwiny.
O tak, to byli zbóje Forsertes. Zbóje Lannisterów.
Ned wyczuwał atmosferę coraz większego niepokoju. Wszyscy, zarówno słudzy, jak i lordowie, wyciągali szyję i słuchali uważnie. Nawet nie próbował udawać zdziwionego. Od czasu, kiedy Catelyn pojmała Tyriona Lannistera, na całym zachodzie wrzało. Zarówno w Riverun, jak i w Casterly Rock podnoszono chorągwie, a na przełęczy pod Złotym Zębem gromadziły się wojska. Prędzej czy później krew musiała popłynąć. Chodziło tylko o to, żeby jak najlepiej opatrzyć ranę. Sir Caryl Vance o smutnych oczach, którego można by uznać za przystojnego, gdyby nie przyrodzone znamie podobne do plamy z wina, szpecące jego twarz, wskazał na klęczących.
Tylko tylu ocalało z grodu Scherer, lordzie Eddardzie. Pozostali nie żyją, podobnie jak ludność Wendish Town i brodu komedianta.
Powstańcie.
Nigdy nie ufał słowom, które ludzie wypowiadali klęcząc.
Wszyscy wstańcie.
Mieszkańcy Scherer podnieśli się pojedynczo lub dwójkami. Jeden z nich, starzec, nie potrafił dźwignąć się o własnych siłach, a młoda dziewczyna w zakrwawionej sukience nadal klęczała z nieobecnym spojrzeniem utkwionym w Sir Arysa Oakharta, który stał u stóp tronu w białej zbroi Gwardii Królewskiej, gotowy do obrony króla albo jego namiestnika, jak sądził Ned.
Jos.
Sir Raimund Dary zwrócił się do pulchnego, łysiejącego mężczyzny w fartuchu piwowara.
Opowiedz namiestnikowi o tym, co się stało w Scherer.
Jak wasza miłość każe?
Jego miłość jest na polowaniu za Czarnym Nurtem.
Zastanawiał się, jak to możliwe, że ktoś mieszka zaledwie kilka dni drogi od Czerwonej Twierdzy i nie wie, jak wygląda jego król. Ned ubrany był w kubrak z białego płótna z wilkorem Starków wyszytym na piersi. Srebrna ręka, symbol jego władzy, spinała kołnierz wełnianego czarnego płaszcza. Czarne, białe i szare. Odcienie prawdy.
Ja jestem Lord Eddard Stark, królewski namiestnik. Kim jesteś i co możesz powiedzieć o jeźdźcach?
Miałem piwiarnię, panie, w Scherer przy Kamiennym Moście. Najlepsze piwo na południe od Przesmyku. Wszyscy tak mówili, za pozwoleniem. Teraz nic z niej nie zostało. Zniszczona, tak jak wszystko inne. Przyjechali, napili się do syta, a resztę wylali, zanim podpalili mi dach. Pewnie bym zginął, gdyby mnie złapali, panie.
Spalili nas.
Odezwał się stojący z boku wieśniak.
Przyjechali w nocy z południa, podpalili domy i pola, zabili tych, którzy próbowali ich powstrzymać. To nie byli zwykli zbóje, panie. Nie zależało im na tym, żeby rabować, kraść. Moją mleczną krowę zabili tam, gdzie stała i zostawili ją wronom.
A dopadli mojego czeladnika.
Rzekł krępy mężczyzna o mięśniach kowala z zabandażowaną głową. Wybierając się na dwór, włożył swoje najlepsze ubranie, lecz jego spodnie były połatane, a płaszcz poplamiony i zakurzony.
Gonili go przez pola, śmiejąc się, dźgając kopiami, jak jakiegoś zwierza. A chłopak krzyczał, przewracał się, a wreszcie ten wielki przebił go na welo.
Klęcząca dziewczyna podniosła głowę i spojrzała na Neda, który siedział wysoko ponad nią.
Moją matkę też zabili, wasza miłość. I jeszcze...
Urwała, jakby zapomniała, co chciała powiedzieć. Sir Raymond Darry kontynuował ich opowieść.
W Wendish Town ludzie schronili się w grodzie, lecz tam ściany są drewniane. Najeźdźcy podłożyli słomy i palili ich żywcem. Kiedy ludzie otworzyli wrota, próbując uciec przed ogniem, strzelali do nich z łuków, nawet do kobiet z dziećmi przy piersi.
Co za okrucieństwo?
Wyszeptał Varys.
Jak okrutni potrafią być ludzie.
Nas też by nie oszczędzili, gdyby nie to, że gród w Scherer ma kamienne mury. Próbowali wykurzyć nas dymem, lecz ten wielkolud powiedział, że w górze rzeki zbiorą lepszy owoc i pojechali do brodu komedianta.
Pochylony do przodu, Ned poczuł pod palcami zimną stal. Pomiędzy każdym z nich znajdowało się ostrze miecza. Zawinięte niczym szpony tworzyły poręcze tronu. Minęły już 3 wieki, a niektóre z nich pozostały wciąż na tyle ostre, by skaleczyć dłoń. Żelazny tron pełen był podobnych pułapek dla kogoś nieostrożnego. Pieśń mówiła, że na zrobienie go zużyto 1000 mieczy rozgrzanych do białości w paszczy ogromnego smoka Baleriona, zwanego Czarnym Strachem. Na wykucie całego tronu potrzeba było 55 dni. I tak powstała ta garbata, czarna bestia pełna ostrych krawędzi, wąsów i zawijasów z ostrego metalu. Tron, który mógł zabić człowieka, co także się zdarzyło, jeśli wierzyć opowieściom. Eddard Stark nie potrafił do końca powiedzieć, co on robi na tym miejscu, lecz siedział tam, a ludzie patrzyli na niego, oczekując sprawiedliwości.
Jakie macie dowody na to, że byli to Lannisterowie? Czy nosili szkarłatne płaszcze albo mieli chorągiew z lwem?
Nawet Lannisterowie nie są aż tak głupi,
odparł Sir Mark Piper. Był to porywczy młodzieniec, zbyt młody i gwałtowny jak na gust Neda, lecz bliski przyjaciel brata Catelyn, Edmiura Taliego.
Wszyscy byli konno i w kolczugach, panie. Mieli kopie z żelaznymi szpicami, długie miecze i berdysze przydatne do szlachtowania ludzi.
Spojrzał na jednego z wieśniaków w podartym ubraniu.
Ty, nie bój się, nikt się nie skrzywdzi. Opowiedz namiestnikowi to samo, coś mnie powiedział.
Starzec skinął głową.
Co do ich koni? Wszyscy jechali na bojowych rumakach. Potrafię je rozpoznać, bo przez wiele lat pracowałem w stajni starego Serviluma. Żaden z nich nigdy nie ciągnął pługa. Niech bogowie zaświadczą, jeśli się mylę.
Dobrze przygotowani zbóje,
zauważył Littlefinger.
Może ukradli konie tam, gdzie przedtem plądrowali.
Ilu ich było?
Co najmniej ze 100,
odpowiedział Jos w tym samym momencie, w którym odezwał się kowal z zabandażowaną głową.
50!
Setki, panie! Cała armia!
Pewnie masz rację, dobra kobieto. Mówicie, że nie mieli żadnych chorągwi. A zbroje? Czy ktoś z was zauważył jakieś ozdoby, szczegóły na hełmie albo na tarczy?
Piwowar Jos pokręcił głową.
Niestety, panie, mieli na sobie proste zbroje, ale ten, który ich prowadził, ubrany był jak pozostali, lecz bez wątpienia to był on. Chodzi o wzrost jego, panie. Przecież olbrzymy już wyginęły. No nie ma drugiego takiego. Wielki jak wół, a jego głos dudni niczym pękająca skała.
Góra!
Przemówił głośno Sir Mark.
Czy można jeszcze wątpić? To robota Sir Gregora Clegana.
Spod okna i z końca sali popłynęła fala nerwowych szeptów. Słychać je było nawet na galerii. Możni lordowie i pospólstwo, wszyscy dobrze wiedzieli, co to znaczy, jeśli Sir Mark się nie mylił. Sir Gregor Clegane był chorążym lorda Tywina Lannistera. Ned przesuwał wzrokiem po przestraszonych twarzach wieśniaków. Nic dziwnego, że tak się bali. Idąc tu, sądzili, że prowadzą ich przed tron, aby przyznali, że lord Tywin okazał się rzeźnikiem o zakrwawionych dłoniach. Mieli to wyznać w obliczu króla, który na mocy prawa małżeńskiego jest jego synem. Zastanawiał się, czy rycerze dali wieśniakom możliwość wyboru. Wielki maester Pycelle podniósł się z godnością, pobrzękując łańcuchem.
Sir Mark, z całym szacunkiem, ale nie możesz stwierdzić na pewno, że zbójem był Sir Gregor. W królestwie znajdziesz wielu potężnych mężczyzn.
Równie potężnych jak góra, która jeździ?
Spytał Sir Caril.
Nie spotkałem jeszcze takiego.
Ani nikt z nas.
Dodał Sir Raimon.
Nawet jego brat wygląda przy nim jak osesek. Otwórzcie oczy. Czy musicie zobaczyć jego pieczęć na trupach? To był Gregor.
Dlaczego Sir Gregor miałby zamieniać się w zbója? Z łaski swojego seniora mieszka w okazałej twierdzy. Ma ziemię. Jest rycerzem.
Fałszywym rycerzem. To wściekły pies lorda Tywina.
Lordzie namiestniku, nalegam, abyś przypomniał temu oto dobremu rycerzowi, że lord Tywin Lannister jest ojcem łaskawej królowej.
Dziękuję ci, wielki maesterze Pycelle. Moglibyśmy o tym zapomnieć, gdyby nie ty.
Ze swojego miejsca na tronie widział osoby wymykające się drzwiami w drugim końcu sali. Wypłoszone zające, pomyślał. Albo szczury, które biegną po okruchy ze stołu królowej. Ned zauważył na galerii Septę Mordain z Sansą u boku. Poczuł złość. To nie było właściwe miejsce dla 10-letniej dziewczynki. Z drugiej strony Septa nie mogła przewidzieć, że tego dnia w czasie audiencji będą zajmować się czymś innym niż zwykłymi sporami dotyczącymi kłótni sąsiadujących ze sobą grodów czy ustalaniem granic. Siedzący za stołem rady Petyr Baelish stracił zainteresowanie swoim piórem i pochylił się do przodu.
Sir Mark, Sir Caril, Sir Raimon, czy mogę was o coś zapytać? Te grody pozostają pod waszą opieką. Gdzie byliście, kiedy dokonywano tych potwornych podpaleń i rzezi?
Odpowiedział mu Sir Caril Vance.
Przebywałem u mojego pana ojca na przyłęczy pod Złotym Zębem, podobnie jak i Sir Mark. Kiedy wieść o zbrodni dotarła do Sir Edmura Taliego, wysłał do nas posłańca z rozkazem, byśmy zebrali niewielki oddział i sprowadzili na dwór tych, którzy przeżyli.
Zaraz po nim przemówił Sir Raimund Dary.
Sir Edmur wezwał mnie ze wszystkimi zbrojnymi do Rivelum. W oczekiwaniu na rozkazy obozowałem po drugiej stronie rzeki i tam doszły mnie wieści o wydarzeniach. Zanim wróciłem na moje ziemię, Clegane i jego szarańcza odjechali przez Czerwone Widły ku ziemią Lannisterów.
Littlefinger pogładził koniec swojej brody zamyślony.
A jeśli oni wrócą?
Jeśli wrócą, to ich krwią podlejemy pola, które spalili.
Sir Edmur wysłał ludzi do wszystkich wiosek i grodów w odległości dnia jazdy od granicy. Następnym nie ujdzie to na sucho.
Może właśnie o to chodzi lordowi Tywinowi, pomyślał Ned, żeby Riverun rozproszyło swoje siły. Brat jego żony był młody, bardziej szarmancki niż roztropny. Będzie próbował bronić każdej piędzi swojej ziemi, każdego poddanego, każdej kobiety i dziecka, wszystkich, którzy nazwali go lordem. Natomiast Tywin Lannister jest wystarczająco przebiegły, by zdawać sobie z tego sprawę.
Skoro wasze pola i grody są bezpieczne,
mówił dalej lord Petyr.
Czego chcecie od króla?
Lordowie z nad Tridentu zachowują królewski pokój,
rzekł Sir Raimund Dary.
Lannisterowie złamali go. Prosimy o pozwolenie, abyśmy mogli im odpowiedzieć oko za oko. Chcemy sprawiedliwości dla ludu Scherer, Wendystown i brodów komedianta.
Edmur zgadza się, że powinniśmy odpłacić Gregorowi Kliganowi jego własną monetą, lecz stary Lord Hoster rozkazał nam udać się tutaj i prosić o królewskie pozwolenie, zanim uderzymy.
Dodał Sir Mark. Bogom dziękować za starego Hostera. Tywin Lannister był w równym stopniu lisem co lwem. Jeśli rzeczywiście kazał Sir Gregorowi palić i plądrować, a co do tego Ned nie miał wątpliwości, z pewnością dopilnował, żeby ten zrobił to nocą w przebraniu zwykłych zbójów. Gdyby Riverun odpowiedziało siłą, Cersei i jej ojciec z pewnością by oznajmili, że to Tallyowie złamali królewski pokój, a nie Lannisterowie. Bogowie tylko wiedzą, w co mógłby uwierzyć Robert. Jeszcze raz podniósł się wielki maester Pycelle.
Lordzie namiestniku, jeśli ci dobrzy ludzie wierzą, że Sir Gregor zapomniał o swoich ślubach, na mocy których powinien powstrzymać się przed gwałtem i grabieżą, niech udadzą się do jego seniora i tam złożą skargę. Te zbrodnie nie są sprawą tronu. Niech szukają sprawiedliwości u lorda Tywina.
Królewska sprawiedliwość panuje wszędzie. Cokolwiek robimy na wschodzie, zachodzie, północy czy południu, czynimy to w imieniu Roberta.
Królewska sprawiedliwość, rzekłeś. A zatem powinniśmy odłożyć sprawę do czasu powrotu króla.
Król poluje na drugim brzegu rzeki i nie wiadomo, kiedy wróci. Robert nakazał mi zająć jego miejsce, słuchać jego uszami i przemawiać jego głosem. I tak też czynię. Chociaż przyznaję, że należy go powiadomić.
Dostrzegł znajomą twarz pod gobelinem.
Sir Robar!
Sir Robar Royce wystąpił do przodu i skłonił głowę.
Panie!
Twój ojciec towarzyszy królowi na polowaniu. Czy przekażesz im wszystko, co tutaj usłyszałeś?
Natychmiast, panie!
Czy zatem mamy twoje pozwolenie, by zemścić się na Sir Gregorze?
Zemścić się? Myślałem, że rozmawiamy o wymierzeniu sprawiedliwości. Palenie ziem Kligana i zabijanie jego ludzi nie przywróci pokoju, a jedynie zaspokoi waszą urażoną dumę.
Odwrócił wzrok, zanim młody rycerz zdążył dać wyraz swojemu oburzeniu.
Mieszkańcy Scherer!
Zwrócił się do wieśniaków.
Nie mogę oddać wam domów, ni zbiorów, ani też przywrócić do życia waszych zmarłych. Ale może będę w stanie dać wam niewielką przyjemność zasmakowania sprawiedliwości w imię naszego króla Roberta.
Wszyscy zebrani zwrócili oczy na niego. Ned dźwignął się powoli na rękach, ignorując przenikliwy ból w nodze. W takiej chwili nie mógł pozwolić sobie na okazanie słabości.
Pierwsi ludzie uważali, że sędzia, który wydaje wyrok śmierci, sam powinien go wykonać. I my przestrzegamy tej zasady na północy. Z niechęcią zmuszony jestem wysłać kogoś innego, lecz chyba nie mam wyboru.
Wskazał na złamaną nogę.
Lordzie Eddardzie!
Głos dobiegł z zachodniej części sali i należał do przystojnego wyrostka, który śmiało wystąpił do przodu. Bez zbroi Sir Loras Tyrell nie wyglądał nawet na swoje 16 lat. Ubrany był w jasno-niebieskie jedwabie, przepasany łańcuchem ze złotych róż, herbem jego rodu.
Błagam, bym mógł działać w twoim imieniu. Przysięgam, że cię nie zawiodę.
Sir Lorasie, jeśli poślemy cię samego, Sir Gregor odeśle nam twoją głowę ze śliwką w tych twoich ładnych ustach. Góra nie należy do ludzi, którzy by chylili czoło przed ramieniem sprawiedliwości, bez względu na to, kto je uosabia.
Nie boję się Gregora Kligana.
Ned usiadł powoli na poskręcany, żelazny tron Egona. Powiódł wzrokiem po twarzach ludzi stojących pod ścianą.
Lord Beric, Toros Zmyr, Sir Gladden, Lord Lothar.
Wymienieni rycerze występowali kolejno.
Każdy z was zbierze 20 ludzi i udacie się do twierdzy Gregora z wiadomością ode mnie. Zabierzecie też ze sobą 20 moich żołnierzy. Lordzie Beriku Dondarionie, jako że jesteś najwyższy rangą, obejmiesz dowództwo.
Jak rozkażesz, Lordzie Eddardzie.
W imieniu Roberta z rodu Baratheonów, pierwszego tego imienia, króla Andalów i Rojnarów, pana siedmiu królestw i obrońcy królestwa, słowem Edarda z rodu Starków, jego namiestnika. Rozkazuję wam udać się niezwłocznie na zachód, przekroczyć czerwone widły pod królewskim sztandarem i wymierzyć sprawiedliwość fałszywemu rycerzowi o imieniu Gregor Clegane, a także wszystkim, którzy przyłożyli ręki do jego zbrodni. Odbieram mu wszelkie tytuły i honory, pozbawiam ziemi i dobytku i wreszcie skazuję na śmierć. Niech bogowie zlitują się nad jego duszą.
Kiedy opadło echo tych słów, odezwał się rycerz kwiatów wyraźnie zmieszany.
A co ze mną, lordzie Edardzie?
Ned spojrzał na niego. Z jego miejsca na górze Loras Tyrell wydawał się równie młody jak grob.
Ser Lorasie, nikt nie wątpi w twoje męstwo, lecz my mamy wymierzyć sprawiedliwość. Ty zaś szukasz zemsty.
Ponownie zwrócił się do lorda Berika.
Ruszajcie o świcie. Trzeba z tym szybko się rozprawić. Audiencja na dzisiaj skończona.
Alin i Porter wspięli się po stromych, żelaznych stopniach, by pomóc mu zejść. Ned czuł na sobie ponure spojrzenie Lorasa Tyrella, lecz młodzieniec odszedł, nim namiestnik stanął na podłodze sali tronowej. U podnóża żelaznego tronu Varys zbierał papiery ze stołu rady. Littlefinger i wielki maester Pycel zdążyli już wyjść.
Jesteś odważniejszy ode mnie, panie.
Jak to, lordzie Varysie?
Ból w nodze nie dawał mu spokoju, dlatego nie miał nastroju do rozwiązywania zagadek.
Będąc na twoim miejscu, posłałbym ser Lorasa. Tak bardzo pragnął pojechać. A poza tym, człowiek, który ma Lannisterów za wrogów, byłby dobry na przyjaciela Tyrellów.
Ser Loras jest młody, pogodzi się z rozczarowaniem.
A ser Aelin?
Eunuch pogładził swój pulchny, upudrowany policzek.
Do niego należy wymierzanie królewskiej sprawiedliwości. Wysyłając innego, aby wykonał jego robotę. No cóż, niektórzy poczytaliby to za zniewagę.
Nie taki był mój zamiar.
W rzeczywistości Ned nie ufał milczącemu rycerzowi, może tylko dlatego, że nie lubił katów.
Przypominam ci, że Peinowie są chorążymi Lannisterów. Uważałem za stosowne wybrać ludzi, którzy nie są lennikami lorda Tywina.
Bardzo rozważnie, doprawdy. Mimo wszystko widziałem ser Aelina z tyłu sali. Wpatrywał się w nas tymi jasnymi oczyma i nie wyglądał na zadowolonego. Choć z nim nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję, że i on pogodzi się z rozczarowaniem. Tak bardzo kocha swoją pracę.